Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania politycznego początku wojny. Było nim podpisanie umowy przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Związku Radzieckiego 23 sierpnia 1939 roku. Integralną częścią dokumentu była jego tajna część, która dzieliła strefę wpływów między obu agresorów. Granica wpływów miała przebiegać przez Polskę, ale pakt dał także zielone światło Stalinowi do zajęcia Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Bezarabii.
Pakt diabłów, potocznie zwany Ribbentrop-Mołotow, ale wiadomo, kto stał za tymi zaledwie urzędnikami. Stali dwaj straszliwi mordercy, czyli Hitler i Stalin.
Mówił w 80. rocznicę zawarcia umowy wiceminister kultury Jarosław Sellin. Natomiast wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk poinformował o wspólnej deklaracji szefów dyplomacji.
5 ministrów spraw zagranicznych, ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Polski podpisali i upublicznili wspólne oświadczenie dotyczące 80. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Oświadczenie, w którym ministrowie mówią w sposób wyrazisty i jasny o zbrodniczym znaczeniu tego paktu dla Europy, w którym ministrowie też mówią, jakie wnioski dziś i na przyszłość powinniśmy wyciągnąć z tamtego doświadczenia, w szczególności jak chodzi o nasze spojrzenie i historyczne, ale też współczesne na niebezpieczeństwo płynące z rządów reżimów totalitarnych. Pakt ten zarówno poprzez swoje jawne, jak i przede wszystkim tajne zapisy stworzył formalny fundament do tego, żeby ta wojna wybuchła, żeby agresja najpierw Niemiec, a następnie Związku Sowieckiego stała się faktem. Świadomość podpisania tajnych aneksów była wśród części państw Europy Zachodniej. Polska też jest takim dojmującym doświadczeniem tej świadomości. W zasadzie do końca, do wybuchu wojny nie miała. Też jednym z powodów nieprzystąpienia, ważnym powodem, jak sądzę, nieprzystąpienia państw zachodnich do wojny, do solidarności z Polską w pierwszych dniach września były właśnie zapisy tajnego aneksu tego paktu.
Jerzy Grzywacz, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przyznaje, że w momencie rozpoczęcia wojny nie było świadomości znaczenia paktu Ribbentrop-Mołotow.
Jak wojna się rozpoczęła, miałem lat 10, byłem harcerzem. Mieszkałem wtedy w Gdyni, starałem się w służbie harcerskiej pomagać wojsku, natomiast wychowywany w poczuciu, że jesteśmy krajem silnym, dla mnie było wielkim szokiem, że 14 września do Gdyni wkroczyli Niemcy. Był to szok dla nas wszystkich, tym bardziej, że Gdynia została włączona do Rzeszy Niemieckiej, nie wolno było mówić tutaj po polsku, zmuszono nas do tego, żebyśmy poszli do szkoły niemieckiej. No jednym słowem był to olbrzymi dramat dla nas wszystkich.
A pan pamięta, kiedy pan pierwszy raz dowiedział się o tym pakcie, kiedy to było w czasie wojny?
No nie, ja się dowiedziałem o tym pakcie już przed wojną. Moi rodzice byli bardzo zainteresowani polityką i mówili o tym. Natomiast nie było nam wiadome oczywiście ten tajny punkt dotyczący Polski, rozbioru Polski. O tym dowiedzieliśmy się dopiero w czasie wojny.
Tymczasem już 24 sierpnia, czyli zaledwie dzień po zawarciu traktatu, wiedzą o tajnym protokole dysponowała Francja i Stany Zjednoczone, mówi profesor Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Przecieki zdobyte przez służby dyplomatyczne Francji, Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie Włoch wskutek nie działań żadnego wywiadu, ale w rezultacie określonych niedyskrecji popełnionych przez stronę niemiecką. Niedyskrecje popełnione przez stronę niemiecką, mimo oczywiście, że groziła za to kara śmierci. Jest to zdrada stanu. W dyplomacji panuje rygorystycznie przestrzegany zwyczaj niepodawania w źródłach personalnie, od kogo pochodzi wiadomość o wielkim znaczeniu, a będąca tajemnicą. Wiemy o jednym takim przypadku, który jest znany, a tym przypadkiem pozostaje potocznie wręcz znany w naszych środowiskach, przynajmniej historyków, dyplomata niemiecki Hans von Herwart, pierwszy sekretarz ambasady Rzeszy Niemieckiej w Moskwie, który działając indywidualnie, jak wszystko na to wskazuje, nie będąc szpiegiem amerykańskim czy włoskim, bo to jest chyba niemożliwe, przekazał tę tajemnicę w ręce ambasady Stanów Zjednoczonych. I tak powstał słynny telegram Steinharda. Steinhard to jest amerykański ambasador, świeżo zresztą mianowany i nie najlepiej poinformowany o sytuacji międzynarodowej, ale w każdym razie ambasador w Moskwie. Telegram Steinharda ma więc konkretne źródło, które jest wyjawione. Dalej możemy się domyślać różnych rzeczy. Wiemy jeszcze, że ambasador Francji w Berlinie, Robert Coulondre, podaje w swoim znanym już od dawna raporcie do Paryża, że uzyskał te informacje z otoczenia Kancelarii Rzeszy Niemieckiej. Czyli w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie ktoś mu przekazał tę wiadomość. Rodzi się tu podejrzenie, że być może Niemcy celowo puścili taką niedyskrecję, aby pokazać Francji, że zawarli układ z Sowietami i Polska jest skazana na wyrok śmierci. Telegram Steinharda datowany jest na 24, zdaje się, po południu. Telegram ambasadora Coulondre z Berlina również na 24 i telegram ambasadora Francji w Moskwie na Żiar, tak się nazywał ten dyplomata, również 24. I jest domniemanie, że istniał jeszcze telegram ambasadora Włoch z Moskwy Augusto Rosso do Rzymu z 25.
Przypomnijmy o zawarciu paktu o nieagresji między Polską, a Francją i Wielką Brytanią.
To jest na dzień przed zawarciem sojuszu polsko-brytyjskiego i ewentualnie ten telegram włoski jest z dnia, którym podpisano sojusz polsko-brytyjski. Pod sojusz polsko-brytyjski był zawarty po południu 25 sierpnia w Londynie.
Czyli zawierano te sojusze z Polską,
tak,
mając świadomość, że jest tajna umowa między Ribbentropem a Mołotowem?
Wygląda na to, że tak, z tym, że wydaje mi się, że służba zagraniczna Wielkiej Brytanii nie zdobyła tej tajemnicy na własną rękę, a jeśli już, to zdobyła od Francuzów lub od innego kraju. Podpisywano układ z Polską w Londynie ze świadomością, że pakt o nieagresji pomiędzy Berlinem a Moskwą otwiera Hitlerowi zielone światło do wojny i położenie Polski staje się bardzo ciężkie. Czy jednak rząd brytyjski działał z pełną świadomością, że Polska jest skazana na klęskę w postaci rozbioru, nie potrafię powiedzieć. Wydaje mi się, że chciano odwrócić sytuację poprzez manifestację, jaką był sojusz z Polską, aby Hitlerowi unaocznić, że Wielka Brytania przystąpi jednak do wojny, nie mając oczywiście zamiaru interwencji zbrojnej na froncie po stronie Polski w pierwszej fazie wojny.
Polski wywiad nie uzyskał informacji o tajnym protokole, podobnie jak wywiady innych krajów, których dotyczył. Była to pilnie strzeżona tajemnica, o której wiedziały tylko najważniejsze osoby w państwach, które były stronami tego paktu. Nie do wyobrażenia jest, aby polski wywiad mógł mieć informatora czy agenta, mówi profesor Marek Kornat. Zapytałam więc go, czy wyciągnięto jakieś konsekwencje.
Nie, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, natomiast generał Sikorski zarządził jako nowy szef armii, naczelny wódz i zarazem minister spraw wojskowych, aby każdy oficer wywiadu, który się zgłasza do dalszej służby rządowi na uchodźstwie, oczywiście, żeby się zgłosić do tej służby, trzeba było być gdzieś na terenie wolnego świata. A więc każdy oficer wywiadu, który chce się zgłosić do służby w armii odbudowywanej na uchodźstwie, powinien sporządzić raport opowiadający o tym, co robił w 1939 roku i tam było m.in. pytanie, co myślał o nadchodzącym zbliżeniu niemiecko-sowieckim. Generalnie te raporty były takie, że ci oficerowie zwalali winę na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Twierdzili, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dawało tezę, iż zbliżenie niemiecko-sowieckie, nawet jeśli jest możliwe, nie może oznaczać rozbioru Polski i zbrojnego wystąpienia Związku Sowieckiego. I tak się próbowali z tego tłumaczyć, z tym, że jak powiedziałem, no ja nie wyobrażam sobie, w jaki sposób polski wywiad mógłby zdobyć tajemnicę tajnego protokołu. Być może polski wywiad mógł, to jest bardzo możliwe, bardziej realistycznie diagnozować sytuację, nie znając tajnego protokołu. Bo tajny protokół był nie do osiągnięcia. Czyli po prostu mówić władzom wojskowym, bo wywiad pracuje dla władz wojskowych, siłą rzeczy dla całego państwa, ale przede wszystkim dla władz wojskowych, mógł wywiad polski lepiej tłumaczyć, bardziej racjonalnie i realistycznie, że dzieje się coś złego, że nadchodzi zbliżenie jednak Berlin-Moskwa. Nie znam dokumentu, mimo że zajmowałem się tą sprawą, nie znam dokumentów, które by poświadczały, że takie ostrzeżenia wywiad polski formułował. Ale też trzeba pamiętać, że zniszczenie znacznej części akt wywiadowczych, zagrabienie znacznej części przez Związek Sowiecki i stan rzeczy taki, jaki mamy, czyli to, że część tych dokumentów do dzisiaj jest w Moskwie, myślę, że nie pozwala nam na pełne odtworzenie tej sprawy. Wszystkie książki, które znam, wszystkie publikacje, może tak powiedzmy, bo są też artykuły, poświęcone pracy polskiego wywiadu, czy służby polskiego wywiadu w roku 1939, nie przynoszą wiadomości o tym, że wywiad ostrzega kierownictwo państwowe Polski.
Pakt Ribbentrop-Mołotow był złamaniem wszelkich norm międzynarodowych, mówi dr Sławomir Dębski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Motywacje Hitlera i Stalina były różne. Motywacje, które stały za zbliżeniem obu rewizjonistycznych mocarstw i podjęciem w sumie politycznej, a także w pewnym sensie wojskowej współpracy. Hitler rzeczywiście dążył do wywołania wojny z Polską, do zaatakowania Polski, po tym jak Polska odrzuciła jego żądania, więc był zdeterminowany, aby zrealizować swoje żądania wobec Polski siłą i uważał, że mogą mu w tym przeszkodzić dwie rzeczy. Z jednej strony polityka mocarstw zachodnich, nie był zainteresowany tym, aby Francja i Wielka Brytania udzieliły Polsce jakiejkolwiek pomocy, zarówno politycznej, jak i wojskowej tym bardziej, a już zwłaszcza chciał uniknąć wojny z Wielką Brytanią i Francją i usiłował temu przeciwdziałać. Uważał, że realnie rzecz biorąc, Francja i Wielka Brytania mogą mu przeszkodzić lub mogą być bardziej zdeterminowane do zaangażowania się w wojnę po stronie Polski, jeśli uzyskałyby jakąś polityczną poparcie ze strony Związku Sowieckiego. Więc oczywiście próbował takim pomysłom przeciwdziałać. 15 marca 1939 roku Hitler złamał porozumienie monarchijskie, które wiązało go właśnie politycznie, prawnie z Wielką Brytanią i Francją. To z kolei spowodowało, że Wielka Brytania, zwłaszcza rząd Neville'a Chamberlaina, otrzymał bardzo poważny cios w polityce wewnętrznej i omal nie upadł, bo bardzo zaangażował się w promowanie układu monarchijskiego jako traktatu ratującego pokój, który ostatecznie rozwiązuje napięcia w polityce europejskiej i tworzy pewnego rodzaju nowy system, poprawiony system wersalski, można powiedzieć Wersal Plus tworzy. Aby ratować się przed upadkiem i pokazać, że mimo wszystko on wie, jak tą politykę Wielkiej Brytanii prowadzić, udzielił Polsce i Rumunii tak zwanych politycznych gwarancji, zmieniając o 180 stopni politykę Wielkiej Brytanii wobec Europy Środkowej, Polski, zrywając całkowicie z brytyjską tradycją, ponieważ brytyjska tradycja polegała na tym, że między Rosją a Niemcami nie ma żadnej strefy buforowej, nie ma tam żadnych żywotnych interesów w Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania w obronę status quo w Europie Środkowej się nie angażuje. Oczywiście i w Paryżu, i w Londynie zdawano sobie sprawę, że dobrze by było pozyskać Związek Sowiecki do jakiejś współpracy. Stąd pojawiła się idea konferencji państw zainteresowanych ratowaniem pokoju, w którym miał uczestniczyć także Związek Sowiecki. Zaczyna się konkurencja o oferty między ofertami politycznymi Niemiec i ofertami politycznymi Wielkiej Brytanii i Francji dla Związku Sowieckiego. Pojawia się pytanie, dlaczego Związek Sowiecki miałby pomóc Wielkiej Brytanii i Francji w ratowaniu tego pokoju europejskiego. W zamian za co? A jeśli miałby stanąć po stronie Niemiec, to też w zamian za co? Stalin marzył o tym, aby zaprzeczyć takiej tezie, którą dla bolszewików z punktu widzenia legitymizacji ich władzy była bardzo groźna, że wprawdzie obalili cara po to, żeby przejąć władzę, ale zapłacili za przejęcie władzy rosyjskimi interesami, stracili imperium. Więc to był bardzo ważny taki, bym powiedział, motywator z punktu widzenia polityki Stalina, chciał temu zaprzeczyć, w związku z tym musiał dążyć do odzyskania granic Związku Sowieckiego sprzed 1914 roku. Musiał z punktu widzenia własnego interesu jako przywódcy bolszewików, jako przywódcy siły, która przejęła władzę w Rosji w imię postępu, tak? Więc nie można przejąć władzy w imię postępu, dokonując regresu, jeżeli chodzi o zasięg terytorialny państwa, w którym się posiada. Więc to jest bardzo psychologicznie bardzo ważny element. Więc motywacje były inne, one stały się zbieżne w tym sensie, że zarówno Hitler nie chciał pokoju, chciał zwalczyć pokój, chciał zaatakować Polskę, chciał doprowadzić do wojny, więc był zainteresowany wojną. A Stalin nie chciał ratować pokoju, w związku z tym chciał umożliwić Hitlerowi napaść na Polskę i wielka wojna europejska miała stworzyć okazję do obalenia status quo, a więc zorganizowania nowego porządku.
Tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow wyznaczał granice między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Niemcy podkreślali, że nie są zainteresowani Bezarabią, natomiast kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa i Finlandia staną się przyszłym terytorium Związku Sowieckiego. Północna granica Litwy miała stanowić granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR, ale miesiąc później kolejna umowa oddała Litwę Sowietom i przesunęła granicę wpływów niemieckich na wschód. Stalin zrealizował więc swoje plany i rozszerzył granice państwa. Dr Dmitri Panto, pracownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej, podkreśla, że na zaanektowanych terenach od razu wprowadzono terror.
Wszystkie te mechanizmy, które władza sowiecka przetestowała na Polsce, związane z sowietyzacją, terrorem, deportacjami, również w jakimś stopniu dotknęli i te państwa, tylko później. Wiadomo, że najpierw był czas takiego, nazwijmy to zacisze, później dostali ultimatum i musieli przepuścić wojska sowieckie, to było, działo się w czerwcu 1940 roku, kiedy ta dominacja stała się jawna, przyszli wojska, później narzucone wybory, tak samo, taki sam schemat jak w Polsce. Później również ta fala terroru przybrała, przede wszystkim trzeba wytępić tych wrogów, to znaczy w sposób brutalny, przez zastrzeliwanie, przez więzienie, a później w maju 1941 roku dopadła ich plaga deportacji. W tym okresie dla Polski to jest ostatnia, czwarta fala deportacji, a dla tych krajów bałtyckich to jest pierwsza fala deportacji, jakby jedyna w tym momencie, kiedy deportowano również ich obywateli. To bowiem łączy nasze kraje w tym bólu i tragedii związanych z paktem, skutkami paktu Hitler-Stalin, jak zaczynamy mówić już w tym momencie. Po prostu to, co przetestowali na Polsce i w ten sposób, w jaki przeprowadzili inkorporację i sowietyzację tego terenu, te same mechanizmy zastosowali na krajach bałtyckich, które prawie w ten sam sposób zostali wcieleni, tylko może ten terror był bardziej skrócony, bo mniej czasu, nie 22 miesięcy, tak jak to było z terenami Polski, tylko w krótszym czasie też doświadczyli na sobie po prostu ten sowiecki terror, zmiana nazewnictwa, zmiana architektury, nowe rządy, ale przede wszystkim szkolnictwo, ale przede wszystkim to jest terror i deportacje. Deportacje są dla nich też wielką traumą, wokół którego też budują swoją państwowość. Są bardzo silne ośrodki też osób deportowanych, też po wojnie sporo deportowanych, związane było z tymi tak zwanymi licznymi braćmi, tym zbrojnym oporem antykomunistycznym w tych krajach bałtyckich, ale ta pamięć z okresu właśnie deportacji lat 40. jakby łączyła, bo powiem dlaczego, bo przecież te osoby później wszyscy się spotkali w obozach. Wszyscy się spotkali w gułagach i nawet te mankamenty, które często dochodziło między na przykład Litwinami, Polakami jeszcze w okresie międzywojennym, to w obozie wszystkich nigdy o tym nie pamiętał, tylko
łączył ten sam ból.
Tak, ten sam ból, musieli razem pracować, musieli się dogadywać. Wspominam też notacje, które mam w muzeum, które bardzo dobrze w pięknych słowach opowiadałem o deportowanych Estończykach, Litwinach, o też, które tam spotkały, których łączył wspólny los i później razem wydostawali się z tego terenu.
Litwa, Łotwa, Estonia, można powiedzieć, że to podobne są losy. Finlandia nieco jednak odbiegała, no bo była tam najpierw interwencja zbrojna.
Tak, rzeczywiście była wymuszona wojna zimowa, też był ultimatum o przesunięciu granic o 120 km i oddanie Karelii. W 40 roku tak wojna zimowa, która zakończyła się generalnie porażką dla Związku Sowieckiego, bo nakładem sił, które oni tam wykorzystywali, a dla Finów to podbudowało, że oni też mogli stawić zbrojny opór. I to też pokazuje, że jako jedno z nielicznych państw, które stawiło ten zbrojny opór tak potężnemu wrogowi, który nie przypuściło go. Został podpisany niekorzystny traktat tak, pokojowy, niekorzystne umowy, została przesunięta granica, ale państwo ochroniło swoją niepodległość. Też warto o tym powiedzieć i pokazać, jak mały naród zaciekle walczy, wykorzystując swoje naturalne zasoby, w sensie zimno, teren, linię Mannerheima, genialnego dowódcy, takich bohatera narodowego, marszałka Mannerheima, więc dlatego też warto powiedzieć, a odnosząc się do Besarabii i do Mołdawii, no to w tym momencie też łączy ból deportacji, bowiem tam też ten okres sowietyzacji się zaczęła też przez to, że sporo część Besarabów, Rumunów, Mołdowan została też deportowana w głębi Związku Sowieckiego.
W
Rafał Rogulski, Europejska Sieć Pamięci Solidarność. Od 2014 roku prowadzimy kampanię w całej Europie, oczywiście na miarę możliwości i woli współpracy różnych instytucji w innych państwach europejskich. Kampanię, która ma na celu przypomnienie znaczenia 23 sierpnia, znaczenia paktu Ribbentrop-Mołotow lub Hitler-Stalin, jak ten pakt jest nazywany w niektórych innych krajach, przypomnienia fundamentalnego dla naszej dzisiejszej rzeczywistości porozumienia dwóch reżimów totalitarnych, w którego efekcie nie tylko wybuchła II wojna światowa, ale potem dotknęły Europejczyków wszystkie dramaty związane z tą współpracą i z II wojną światową, poczynając od śmierci milionów ludzi, ludobójstw, Holokaustu, wywózek, zmian granic, przesiedleń. Wszystko to być może by nawet nie zaistniało, gdyby nie porozumienie dwóch totalitaryzmów. A przypominamy w sposób szczególny o tym, nie tylko dlatego, że w 2009 roku Unia Europejska proklamowała Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Totalitaryzmów, ale także dlatego, że w odpowiedzi na ten gest ze strony Parlamentu Europejskiego większość państw zachodnich Unii Europejskiej nie przyjęło tego dnia jako dzień obchodów wspominania ofiar totalitaryzmów. Tego typu obchody głównie koncentrują się w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tych państwach, których bezpośrednio pakt dotyczył. Natomiast fakt nieprzyjęcia przez parlamenty krajowe tej decyzji Parlamentu Europejskiego wskazuje, jak istotnym w dalszym ciągu politikum, problemem politycznym jest ta sprawa. Dlatego też jako organizacja międzynarodowa, mająca wśród członków zarówno Polskę, jak i Niemcy, Węgry, Słowację i Rumunię, ale działająca w całej Europie, mamy takie poczucie, że musimy o tym przypominać. To jest oczywiście proces długotrwały, musi być obliczony na lata, brać pod uwagę różne formy działania, zarówno w taki prosty, klasyczny sposób rozsyłamy przypinkę, której Państwo w radio nie mogą zobaczyć, ale o której mogę opowiedzieć. Ona jest na takiej karteczce z opisem zupełnie podstawowych informacji dotyczących paktu, rozdawana w różnych instytucjach w różnych krajach Europy. Ale oprócz tego przygotowujemy filmy, takie 30-sekundowe, krótkie informacje o ofiarach, bo chcemy też nazwać z imienia i nazwiska ofiary, te, które możemy oczywiście. Chcemy pokazać ich los, bo to byli tacy sami ludzie jak my, tylko po prostu żyli w innym czasie i niektórzy z nich byli ofiarami tylko jednego totalitaryzmu, niektórzy dwóch. Filmy te można zobaczyć w polskiej telewizji, ale też w kilku telewizjach europejskich. Jestem dumny z tego, że jesteśmy w stanie od 2010 roku realizować międzynarodowy projekt w sferze zagranicznej polityki historycznej, czyli współpracować i realizować projekty o bardzo trudnych, często kompletnie inaczej postrzeganych w różnych krajach aspektach naszej historii razem, bo te wszystkie projekty są projektami międzynarodowymi. My się porozumiewamy ze sobą i nawet o tych trudnych sprawach mówimy razem, jednym głosem i przy wsparciu wszystkich partnerów. Więc jeżeli gdzieś jest miejsce na dumę, to akurat w tej kwestii, że to się udaje, bo nie wszyscy w to wierzyli, a jednak.
Jednym z elementów propagowania świadomości skutków paktu Ribbentrop-Mołotow była odbywająca się 23 i 24 sierpnia konferencja naukowa w Muzeum II Wojny Światowej. Historycy z Polski, ale także z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o okolicznościach zawarcia umowy i jej skutkach oraz o opowiadaniu o nim w różnych muzeach. Spotkanie badaczy odbyło się pod hasłem Pakt dla wojny, zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 roku. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.